Odwyk. Dziś odcinek o tym, jak pogodzić chrześcijaństwo z rodziną. I właściwie nie tylko chrześcijaństwo, jak połączyć każdą absorbującą, wymagającą, ale pożyteczną pracę z rodziną. Zacznę od tego, że w ogóle życie rodzinne jest fajne. I to trzeba powiedzieć na początek, dlatego że całkiem dużo ludzi nigdy tego nie doświadczyło, że życie rodzinne jest fajne, bo pochodzą z toksycznych różnych środowisk i mieli rodziców takich mniej niż idealnych, już nie mówiąc o braciach i siostrach, którzy różne tam rzeczy wyprawiali, a niektórzy w ogóle nie mieli żadnych rodziców albo mieli pół. Na przykład rodziny. No więc różnie, nie? I wyobrażałem sobie, że właściwie jakby nie mieć rodziny i życia rodzinnego, żony, dzieci i tego wszystkiego, i psa, i kota, to będzie dobrze. No i to ja się zgadzam pewnie, że będzie dobrze. Czemu ma nie być dobrze? Jak chodzi o Biblię, to Jezus nie miał żadnej rodziny, w sensie takim ścisłym, nie? Czyli nie miał, nie ożenił się z nikim, nie miał dzieci swoich i tak dalej. Miał mnóstwo ludzi dookoła siebie i miał całą masę przyjaciół, ale żony i dzieci klasycznego życia rodzinnego to nie miał. Tak samo apostoł Paweł główny był tu apostoł, ale z kolei wszyscy inni mieli apostołowie. Bo tak jest napisane dokładnie w Biblii, więc to nie wymyślam, to nie jakaś tam tradycja komuś się przyśniło albo wizję miał, tylko jest pisane to przez kronikarza, zdaje się, Łukasza. No i tak, to apostoł Paweł akurat pisał tą wzmiankę, że inni mają żony sobie. No i tak, chodzi o to teraz więc, żeby... Po to mówię, żeby uświadomić człowiekowi, że chrześcijaństwo wymaga poświęceń. To jest takie banalne zupełnie, ale jakby wszyscy sobie o tym zapomnieli, albo z kolei do przesady to doprowadzają, bo z jednej strony są ludzie, którzy chcą żyć komfortowo, mieć wszystko tak, jak mieli, plus dodatek Boga, taka posypka na górze, na tym całym torcie życia, żeby jeszcze się czuć lepiej, że się jest dobrym człowiekiem, jeszcze w niebie będzie nagroda za życie, w którym już było pełno nagrody, luksusu i zwycięstwa, a potem też w ogóle super. No i to jest jedna wersja chrześcijaństwa dla konsumpcjonistów, a druga z kolei jest taka polsko-katolicka mocno, albo średniowieczno bardziej katolicka, że życie polega na cierpieniu. Im więcej cierpisz, tym w ogóle lepiej. Bóg jest zachwycony, jak ty ledwo możesz oddychać i tracisz przytomność z bólu co pół godziny. To jest w ogóle ideał, bo to cierpienie ofiarujesz Bogu, bo Bóg w ogóle, to jest dla Niego jak jedzenie, nie? Że ludzie cierpią i On się tym, dzięki temu w ogóle żyje, egzystuje i cieszy się rzeczywistością, którą stworzył. No i teraz chodzi zaraz o to głównie, żeby cierpieć i żeby to cierpienie oddawać Bogu, bo On potrzebuje tego cierpienia do czegoś. No taka jest dziwne wyobrażenie jest ludzi, taka koncepcja. No i ogólnie jak ci coś jest źle, to zawsze się pocieszasz myślą, że a po śmierci będzie lepiej. No i więc teraz można się po prostu zakatować na śmierć. No. W średniowieczu to obowiązywała taka doktryna powszechnie. No, życie było w związku z tym biednym, to się tak nakręcało, ponieważ ludzie tak wierzyli, to się nie próbowali poprawiać życia dookoła siebie, budować tam czegoś, nie, tylko chodzili na ten do studni na przykład z dziurawymi wiadrami nosić wodę, zamiast budować raz za porządnie jakiś akwedukt czy tam rurociąg czy coś, nie, na tej zasadzie, no bo przecież po co, bo to życie doczesne tylko i ogólnie im więcej cierpimy i się męczymy, tym lepiej. No i z drugiej strony korzystali na tym ludzie, co bardziej cyniczni i sprytniejsi, no czyli no w skrócie kler, nie? No bo to dla nich ci ludzie tą wodę nosili i te katedry budowali i dawali podatki i wszystkie inne rzeczy, więc w średniowieczu Kościół był obrzydliwie bogaty w porównaniu z resztą ludzi, która była obrzydliwie biedna. No i co sprytniejsi ludzie wykorzystywali więc tą sytuację, więc ta sytuacja społeczna, takie widzenie Boga jest stabilne. W teorii gier to się nazywa równowaga. Więc świat osiągnął równowagę w dwóch podejściach do Boga. Pierwsze to jest właśnie chrześcijaństwo jako konsumpcja wieczna, a druga chrześcijaństwo jako masochizm wieczny. No, ale obie koncepcje są nieprawdziwe. nijak do Biblii nie pasują. Ale żeby było do tematu wrócić, to jest ważne do tematu. Jezus powiedział kiedyś jasno i wprost w Ewangelii, że nikt nie może być jego uczniem, kiedy, jeżeli się nie wyrzeknie między innymi żony, dzieci, rodziny, pieniędzy, nawet swojego życia. Inaczej mówiąc, chciał przez to powiedzieć, że to jest chrześcijaństwo, czy naśladowanie go, to jest doktryna, to jest koncepcja, to jest właściwie filozofia życia, która jest, wyklucza inne fundamenty. Znaczy może być tylko jeden fundament, fundamentalna zasada w życiu, czyli idę za Jezusem, naśladuję Go, jestem Jego uczniem. Wszystko inne może być tylko w ramach, jeżeli w ramach no, wolnego czasu, jeżeli ta pierwsza zasada na to pozwoli. Czyli to jest taka doktryna, która wyklucza się z innymi. Jest jedynym fundamentem. Wszystko inne, znaczy ma zawsze prawo weta, o. Czyli jeżeli chcę coś robić, to mogę, ale jeżeli moje naśladowanie Jezusa mówi nie, no to nie. Na tej zasadzie, i to miał na myśli Jezus niewątpliwie, tutaj nie ma pola na żadne interpretacje, bo to zwykła, prosta logika i mówił to w proste rzeczy. Między innymi wymieniał też rodzinę, życie rodzinne. I tak jak powiedziałem na początku, życie rodzinne jest fajne. Jest fajne. Nie dla każdego, bo wymaga wysiłku, dużo rzeczy w ogóle wymaga, ale to nie o tym będę mówił, co wymaga, ale jeżeli się uda, jest w końcu dobrze, to jest pięknie. I w dodatku jest to rzecz naturalna dla człowieka i człowiek czuje odruchową potrzebę, no może jak jest trochę starszy czy tam coś, jak już się wyszalał i stwierdził, że właśnie to życie przez szaleństwa to takie jest, nudzi trochę. No, że w którymś momencie chce mu się mieć dom, żonę, dzieci, żeby ktoś go tam kochał i żeby go przytulił, jak wróci do domu, to jest jednak coś fajnego. I takie na stałe może być. O. No i te dzieci, że tam się parzy, tu rośnie, tutaj taka twoja niby kopia, ale niezależna. Cudowna rzecz ogólnie. Więc teraz pytanie jest ważne i trzeba do niego wrócić. Jeżeli ktoś chce teraz w życiu mieć wielką, wielką pasję, wielką, wielką miłość, może to być chrześcijaństwo właśnie, nawet musi, jeżeli ktoś chce być chrześcijaninem, to jest tylko taka opcja dostępna. Ale może być co innego, może być, no tam, nie wiem, karmienie żółwi gdzieś na wybrzeżach Indonezji, nie wiem. Ale coś, czemu się człowiek poświęca, może być działalność Greenpeace, może być ekologiczna, może być charytatywna, może być edukacyjna. Różne. Możesz, no, był człowiek, co założył anonimowych alkoholików przecież, byli inni, co zakładali sierocińce. Zwykle to byli właśnie chrześcijanie. I tam ich życie i takie różne większe przedsięwzięcia są bardzo absorbujące. One wyciskają każdy czas. Nie chodzisz do takiej pracy na 8 godzin i do domu. Koncepcja 8 godzin, a potem do domu to jest dosyć nowa koncepcja i wcześniej czegoś takiego nie było. Bardzo wygodna, że da się pogodzić rzeczy. Ale jeżeli ktoś chce zrobić coś dużego, taki duży projekt i pasję ma wielką, nie będzie działać żadne 8 godzin. I tu się pojawia problem, który można sprowadzić do tego, do zdania walka o zasoby. I zasobem tutaj jest głównie czas, ale też uwaga poświęcana, koncentracja i tak dalej. Wiele filmów i książek eksploatuje ten temat, znaczy mówi na ten temat. No i to jest jakiś taki wątek, który się często powtarza, więc nie muszę go chyba opisywać za bardzo, nie? Wielu z nas też, czy z was, z nas w sumie, wszystkich ludzi, bo niektórzy do mnie piszą, nie? Gdzieś tam maile czy coś, nie? I opowiadają o różnych swoim tam życiu. To jest częsty problem, że człowiek nie ma swojej pasji współczesnej, nie wie, co robić w życiu. I chciałby znaleźć właśnie tą wielką pasję, wielką miłość, wiedzieć, że to chce robić i to robić i oddać się temu. To jest fajne oczywiście i potrzebne też wielu ludziom. Takim zwłaszcza młodszym, aktywnym, samodzielnym mężczyznom, no to już na bank potrzebne. I teraz mamy ten problem. Zawsze, kiedy już znajdziesz coś takiego, to myślisz, że się skończą twoje problemy z tym, że nie wiesz, co ze sobą zrobić. Nie, stary, zaczną się dopiero, bo pojawią się prawdziwe problemy, dużo trudniejsze, przy których znalezienie swojego miejsca w życiu, nie, i swojej pasji i zajęcia, to jest problem dopiero początkujący. No, poziom jeden, poziom podstawowy. Później są problemy zaawansowane. Jednym ze średnich problemów jest, jak pogodzić moją pasję, moją miłość życiową z życiem rodzinnym. I problem jest trudny i mówię nie banalny, bo poświęcenie jest ogromne, jest duże. No, mówię, rodzina to rzecz jest fajna. I teraz, jak to działa w chrześcijaństwie? Nawet jeżeli nie przejmujesz się specjalnie chrześcijaństwem tutaj, bo ten program to nie jest w ogóle dla chrześcijan przecież, tylko o chrześcijaństwie, nie? I ogólnie to dla każdego jest tu coś dobrego do dowiedzenia się. Więc w każdym razie, jak to pokazuje Biblia, co, czym tu, jak to opisywał Jezus, co można z tego wszystkiego znaleźć i do czego możemy sobie dojść na podstawie Biblii w tym problemie. Jak se z tym poradzić? Problem duży, praktyczny. No i co robimy? Weźmy najpierw jakieś praktyczne przykłady. W Biblii ludzie, którzy musieli poświęcić swoją rodzinę dla swojej działalności, to są głównie dwie osoby. A już wspominałem, Jezus i apostoł Paweł. Wszyscy inni, a nie, przepraszam, jeszcze jest więcej, prorocy byli, nie wszyscy też, ale był jeden prorok, który no, żonę musiał w ogóle sobie wziąć jakąś, bo Bóg mu kazał, weź sobie to za żonę jakąś tam nierządnicę czy coś tam, chyba je. Jeremiasz, który Ezechiel, nie wiem. Był jeden taki. W każdym razie, i to mnie też trochę zdziwiło, bo też z tego wynikało, że żona nie jest w ogóle aż tak ważna dla Boga, jak by się wydawało, nie? Po słuchaniu różnych tam kazań. Że bo żona w ogóle była jakaś tam instrumentalna w tamtym wypadku, że są rzeczy ważniejsze, nie? I masz tu prorokować, masz tu coś ważniejszego zrobić, to tą żonę zostaw, tą weź w ogóle, załatw sprawę z żoną. Nie, albo tej się pozbądź, albo nie, pozbądź czy nie, ale coś tam było. No, no miesza z tym. Ważne jest to, że były przypadki poświęcania rodziny dla działalności. W przypadku Jezusa to jak on se z tym radził i jak to się skończyło? No niedobrze dla niego. Znaczy nie chodzi o to, że go zabili na końcu w tej historii, spoiler wiem. To tylko, że no, zdradzał objawy samotności jako człowiek w ogóle, jako istota na ziemi. Nie miał domu, żony, rodziny, nic. Widać tego ślady w różnych takich wypowiedziach. Na przykład jak mówi, że w którymś tam momencie, że nawet lisy czy tam ptaki mają gniazda i nory, tylko syn człowieczy nie ma się gdzie iść i spać. Nie chodziło mu o warunki mieszkalne tylko. Chodziło mu o samą taką o ten brak psychicznego komfortu, że nie ma domu, nie ma dokąd wracać. Nie ma więc rodziny, nie ma tego całego życia, co ludzie odruchowo chcą je mieć. Nie? Budujesz dom, żonę, robisz sobie takie gniazdo. To gniazdo daje fajne poczucie. Jezus tego nie miał. Czy mu tego brakowało? Tak, no widać, że mu brakowało. Ale mówię, było coś ważniejszego, więc to poświęcenie jest bolesne, ale uznał, że lepsze. Też sobie wyobraźcie, ile by teraz problemów w ogóle było przez ostatnie 2000 lat, gdyby jednak miał żonę albo ze dwie, jakie by niewiarygodnie spiskowe różne koncepcje ludzie wymyślali, jakby tam żona była, dzieci były, potem jestem praprawnukiem Jezusa, papieże w ogóle by się z rodu Jezusa wywodzili, jak, nie, daj Pan spokój, co by się działo. No, więc może lepiej. Apostoł Paweł, druga rzecz. Czy mu to przeszkadzało? No tak, oczywiście. On był w ogóle strasznie skoncentrowany na pracy i no, mówił, że to jest poświęcenie. No, kiedy mówił o tym, że co innym apostołom wolno brać żonę, a mi nie, też mi wolno, ale zrezygnowałem. Coś takiego mówił w ten deseń. I no, zdawał sobie sprawę z tego, że traci coś dobrego. Z drugiej strony był jakiś taki dziwny trochę i mówił, że w ogóle lepiej nie mieć żony. Może też właśnie ta samotność, czy to akceptacja myśli, że dla mnie życie rodzinne jest zamknięte, spowodowała to u Pawła, że się tak trochę zamurował w tych swoich poglądach, że żona to dużo plusów nie ma. Lepiej jej zostawić i zająć się robotą. Z jego perspektywy tak to wyglądało. Ale jak mówię, on też to był też apostoł Paweł, a nie sam Bóg, więc nie miał dużo perspektyw życiowych. Znaczy, no. Gdyby wiedział, ile żona może dać, czy życie rodzinne, jakie plusy są, to by pewnie trochę inaczej napisał, bo przecież jednak to Bóg wymyślił, że ludzie są podzieleni na płeć, taką i drugą płeć, i że lubią towarzystwo, no i no tak jesteśmy skonstruowani, więc Bóg to wymyślił, więc apostoł Paweł próbuje być ciut mądrzejszy od Boga, twierdząc, że to jest w ogóle teraz niepotrzebne i że lepiej w ogóle nie mieć żony niż mieć. A jak masz, to dobrze, ale jak nie masz, to jeszcze lepiej. No nie, no, Zgadzam się z nim, ale tylko z jakiegoś trochę zawężonego punktu widzenia tutaj. I to nie jest odpowiedź na pytanie, jak pogodzić jedno z drugim, bo według apostoła Pawła się nie da, bo jak ktoś ma żonę, to myśli o żonie i traci czas na żonę. Tak napisał, że szuka, jak się podobać żonie albo mężowi. No to jest tak, to też jest prawda. No, ale czy to jest jedyne rozwiązanie w takim razie, żeby nie mieć? Nie wydaje mi się, ale jest, na pewno wzrasta poziom trudności, będzie trudniej. I to popisał też Paweł, że no będzie wam trudniej, ja bym chciał wam trudności oszczędzić. Może dobrze, ale ja bym na przykład nie chciał wam trudności oszczędzić, bo wiem, że trudne rzeczy dają lepsze owoce na koniec, więc męczcie się. Dobra, i te przypadki. Weźmy przypadek praktyczniejszy z nowszych naszych czasów, już konkretnie i tak całkiem. Sam Childers, weźmy jego. Jest to człowiek, który kiedyś, dawno temu, założył organizację Angels of East Africa, chyba się nazywa. I ta jego organizacja, działalność w ogóle, się koncentrowała na tym, żeby jechać do Afryki z dużą ilością broni, najlepiej, i bronić dzieci, które tam mieszkały w czasie wojny. Tam była wojna, czy wojna to nie jest taka wojna ładna, piękna wojna, że armie krążą, tylko taka wojna brudna i brzydka, gdzie bandy uzbrojonych ludzi krążą po kraju i no, robią wszystko, na co mają ochotę, najgorsze rzeczy, nie? I dzieci jest cała masa, była wtedy w Afryce, które no... Jak umrze, to umrze. Jak zginie z głodu, zginie z głodu. Z obciętymi nogami, rękami i wszystkim, bo tam bardzo lubili maczety. Ogólnie koszmar się dział w Afryce w tamtych czasach i ten gość gdzieś tam miał okazję zobaczyć, co się tam dzieje i tak go to ruszyło, że postanowił robić coś, działać, pomagać im. Bronić ich przede wszystkim przed bandytami. No, dzisiaj on dalej robi, tylko trochę wojna się tam skończyła, ta, co już była, i pojawiły się inne problemy. Oni, na przykład teraz te dzieci głównie potrzebują edukacji, potrzebują mieć co do roboty w życiu, no bo uratowałeś dziecko, fajnie, było miło, bo miał 10 lat, a teraz ma 18 lat, no i już dla niego nie ma żadnych sierocińców dla 18-latków, nie ma takich rzeczy. Ja to samo w Polsce też kiedyś zauważyłem, jak byłem w domu dziecka w Kielcach czy coś, nie, i gadałem z no, ludźmi, co tam byli, podopiecznymi, jak się to mówi, mieszkańcami. Nie, i młodszymi, starszymi, ale ci, co mieli 17 lat, oni byli na wylocie i oni nie mieli co ze sobą zrobić. Dom dziecka nie przygotowuje człowieka do życia, do pracy przyszłej, do tego, żeby wiedział, co sam ma robić. No bo sama natura tej instytucji opiera się na niesamodzielności, nie? Czyli na opiece. Dom dziecka to jest dom opieki. A dom opieki, no, jakby stoi w sprzeczności z koncepcją jestem samodzielny. Jak jestem samodzielny, to się mną nikt nie opiekuje. Jak się ktoś mną opiekuje, to nie jestem samodzielny. Więc oczywiście robili, co się dało tam ludzie, żeby uczyć młodych ludzi samodzielności. No ale sam fakt, że to są w takim ośrodku, gdzie wszystko jest zapewnione, ciepło i w ogóle, no to jest problemem, nie? Więc z tym problemem sobie sam Childers radzi, ucząc i tak dalej. W Afryce ma trochę łatwiej, bo tam nie ma aż tak zinstytucjonalizowanego tego, że tak się człowiek czuje zaopiekowany totalnie. Państwo opiekuńcze tam nie ma takich rzeczy, nie? No przynajmniej no nie jest to tak jak w Europie. No i w każdym razie robi to. To już z tego opisu, który brzmi trochę długo, możecie sobie wyobrazić, ile czasu zajmuje sama faktyczna działalność. Bo ten gość musi nie dość, że budować te rzeczy, gadać z tymi ludźmi, organizować, pilnować wszystkich, to załatwiać finansowanie. Już samo to jest potworne ilości energii i czasu zużywa. I teraz, jak się to ma do tematu odcinka? No tak, że co z rodziną sama? To sam robi fantastyczne rzeczy, ma olbrzymie sukcesy w ogóle, ratuje ludzi na prawo i lewo. Jeżeli kiedyś po śmierci będą rozliczać za to, ile kto ludzi uratował przed czymś trudnym, drastycznym, to zanim będzie cała armia ludzi stała, że będą nosić na rękach po prostu, przez jednego człowieka cała masa ludzi mogła mieć no, dużo lepsze życie. I teraz, co z rodziną? Rodzina u sama Childersa poszło źle. Z żoną nie udało się nijak. I jak spotkałem sama w Lublinie parę lat temu, bo jeździł właśnie, by tam fundusze zbierać, opowiadać i tak dalej, No to ktoś tam o tym pytanie zadał i no widać po człowieku, to jest szczery gość, to jest prosty człowiek. I widać, ile go to kosztuje, nawet samo mówienie o tym. Boli po prostu, boli go sprawa, że nie ma rodziny. To jest człowiek, który strasznie ceni rodzinę. Zresztą on pomaga tym dzieciom po to, żeby właśnie im tworzyć taką rodzinę, ale sam jej nie ma. Nie wyszło, nie udało się z tego powodu, bo nie da się tego pogodzić. Przynajmniej u niego nie dało się. Nie dało się, bo to zajmuje czas. To, ile on spędzał czasu w Afryce zamiast w Stanach w domu, to, ile on spędzał czasu jeżdżąc, nie, po kościołach czy innych miejscach, żeby zbierać fundusze na działalność, no to to sprawiło, że nie było go prawie w domu. I córki, czy jedna, nie wiem, ma te dzieci w każdym razie, no są rozczarowane, delikatnie mówiąc. Ja wiem, że tata robi cudowne rzeczy, ale ja nie mam ojca. No, tak to wygląda, nie? Żona, no to samo, no, jest porzucona, no, właściwie sama se siedzi, bo on cały czas robi dla jakichś dzieci w Afryce, a swoimi się nie zajmie. I to jest łatwy, oczywiście, chłopiec do bicia. Zawsze możesz mu zarzucić, że stary, ty myślisz więcej o dzieciach w Afryce niż o dzieciach we własnym domu, co z ciebie za ojciec i mąż i człowiek. Fajnie, tylko jak jesteś dzieckiem afrykańskim, to nie powiesz czegoś takiego, bo to właśnie dzięki jego poświęceniu dużo więcej ludzi niż 3 osoby mają dużo bardziej poprawione życie niż te 3 osoby mają gorsze. No, rozumiem, że za... Do tego się to sprowadza. Taka arytmetyka. Przykra, ale konieczna. 3 osoby mają gorsze życie i gorszy start, bo nie spędzają czasu z głową rodziny, nie? I to są osamotnieni. Ale przez te 3 osoby, znaczy z drugiej strony równoważy to fakt, że 30 tysięcy osób albo przeżyło, nie straciło życia w wieku lat 7, 11, że coś, nie straciło ręki i nogi i nie musi zostać prostytutką, bo to jedyny zawód, jaki istnieje dla kogoś, kto nijak nie orientuje, nie ma żadnych opcji, no nie? Nie musi być, znowu dołączyć do bandy ludzi, którzy mordują innych, bo znowu nic innego nie zostaje do wyboru. I to jest w ogóle nieporównywalne, jaka jest korzyść w stosunku do ceny. Ale sam, który najwięcej powinien mieć nagrodę za to, co robi, dostaje tu karę, bo został sam. No i trudno też kogokolwiek obwiniać. Żona go zostawia, córka go zostawia, mają swoje racje. No bo faktycznie, żaden to mąż i ojciec. Nie ma go po prostu. Fajny jest, ale go nie ma. No. A no sam co może innego zrobić? Ma zostawić wszystkich tych ludzi, którym pomagał, żeby zająć się 3 osobami, no nie byłby w stanie tego zrobić mentalnie. No też by wszystkich by kochał, ale no jest tylko człowiekiem i ma tylko jeden czas. I to jest rzecz straszna, przykra i w ogóle. Więc z tego przykładu wniosek może płynąć taki. A w ogóle jak chcecie więcej o Samie, a nie wiecie, to jest film Machine Gun Preacher. Chyba się nazywa. I on tak w skrócie opowiada o tej jego historii. Nawet z grubsza prawdę mówi. No. Tylko tak, to by tak naprawdę w rzeczywistości było wszystko bardziej brutalniejsze niż na filmie, ale. No i ten. No i taki jest przykład. I dobra, i teraz może płynąć z tego wniosek, że nie da się tego pogodzić. Po prostu musi tak być, trudno, takie jest poświęcenie. Nawet Jezus nie dał rady. Poświęćmy się, trudno, nie miejmy rodzin. Ale to jest zbyt pochopny wniosek. Weźmy sobie teraz drugi przykład praktyczny. Dominika. I Dominika jeszcze nie wie, o co chodzi, bo jej nie powiedziałem, więc zadaję pytanie i z zaskoczenia odpowie na pytanie, czy życie aktywne albo bycie chrześcijaninem, albo praca jakaś zawodowa przeszkadza w życiu rodzinnym. Czy tobie przeszkadza? Moja aktywność... powiedzmy publicystyczna, o.
Czy przeszkadza w naszym życiu rodzinnym?
No.
Nie wiem, chyba nie, bo nie my mamy jakiegoś super wielkiego życia rodzinnego, no zależy, co masz na myśli, mówiąc, nie mamy dzieci, nie mamy domu, nie mamy kur.
To co to jest życie rodzinne?
No właśnie.
No. No, życie rodzinne to jest spędzanie czasu razem, to jest robienie rzeczy razem, to jest gadanie razem i ogólnie to jest to wszystko, co jak tego nie ma, to kobiety są niezadowolone i szukają innych sobie, pieski kupują albo piją, albo zdradzają mężów, albo coś, bo są nieszczęśliwe. No, więc życie rodzinne to jest spędzanie ogólnie czasu razem. I na przykład, czy to przeszkadza, że ciągle pracuję, albo coś robię, albo gadam z innymi ludźmi?
Nie, mi nie przeszkadza.
No i dlaczego?
No bo ja też mam swoje życie, oprócz życia rodzinnego, i zajmuję się swoimi sprawami w tym czasie, jak ty robisz swoje sprawy. Przecież to ja też nie jestem cały czas dostępna dla rodziny, tylko też pracuję i więcej mnie nie ma w domu, niż mnie ma.
No i właśnie bycie niedostępnym dla rodziny jest problemem, czy nie jest?
Jak będą dzieci, to może to będzie problem, bo wtedy się muszą priorytety zmienić i...
Dlaczego?
No bo dzieci będą chciały, żeby się zmieniły na przykład.
No ale żony też chcą, żeby się zmieniły na przykład. No,
no to jak może mąż,
ale przypadki, wiesz... że żony są żony i narzekają, że mąż cały czas coś robi. Nawet jak to robi coś dobrego dla innych ludzi, to i tak no, nie jest dobrze, bo życie rodzinne cierpi.
No dobra, rozumiem. Czyli nie poświęca im wystarczająco dużo uwagi albo czasu. Są takie przypadki.
No są, ale ty znasz ze swojej rodziny przecież, że tak bywało.
Nie? Tak bywało. No, ale ja nie mam tego problemu, bo
dlaczego?
My codziennie wieczorem oglądamy razem film albo zawsze wieczorem coś robimy. Albo teraz na przykład chodzimy na spacery sobie, jak mamy ochotę iść na spacer, to rzucamy wszystko i idziemy się przejść. I to jest miłe i dlatego może mi nie brakuje. A rano przeważnie też jemy śniadanie, póki jeszcze nie pracuję tutaj. To też siedzimy razem. W sumie siedzimy teraz razem cały czas w jednym pokoju, także mamy bardzo intensywne życie rodzinne.
No najlepiej jest rozwiązanie pierwsze, nic nie mieć i mieszkać w jednym pokoju. I już załatwia się problem, że życia rodzinnego jest w ogóle za dużo, choćby się nie wiem co robiło.
Tak. A poza tym, no nie wiem, ja wiem, że ty masz takie dwa tryby, że przez 9 miesięcy czy tam 10 miesięcy pracujesz dużo więcej, dużo mniej zwracasz na mnie uwagę. Ale na 2 miesiące wakacyjne na przykład ja się czuję bardzo zadowolona. Może to mi też wystarczy, że 2 miesiące są takich odpoczynku i ty nie pracujesz, tylko tak jesteś, mogłabym powiedzieć, trochę dla mnie.
A pamiętasz, kto to był Sam Childers?
Pamiętam, no.
Ten Machine Gun Preacher. No, więc u niego nie poszło tak dobrze. Jak wiesz, czy nie wiesz?
No wiem o tym.
No i no, stracił właściwie kontakt z rodziną, bo właśnie zajął się innymi rzeczami, czyli zajmuje się dziećmi w Afryce i najpierw to strzelał do tych, co ich chcieli zabić, a teraz im robi, buduje szkoły, uczy i no, samodzielność im pomaga wejść w jakieś przyszłość im daje, nie? Tak. No i robi bardzo dużo dobrego, ale kosztem rodziny. Rodzina poszła i on był bardzo niezadowolony z tego, jak wiesz. Smutny i w ogóle.
No wiem.
No i dlaczego jemu nie poszło?
No bo on wyjechał i nie było go przez kilka miesięcy, a może nawet lat. I byli w rozłące z rodziną, no i tutaj to nie poszło. Widocznie jego żona albo dzieci chciały czego innego, a nie tego, żeby on pomagał ludziom.
No nie chciały, żeby pomagał ludziom?
Nie wiem, może chciały. Dziwię się, że one tam nie pojechały.
No właśnie, to jest może odpowiedź na pytanie. Dlaczego one tam nie pojechały razem?
No właśnie tego nie rozumiem za bardzo.
Czyli to było coś, co on powinien zrobić, czy one powinny zrobić, żeby to pogodzić?
Obojętne. Albo one, albo on. Ktoś powinien to zaproponować na pewno.
Ale co? Znaczy on powinien przestać robić dla ludzi rzeczy, czy one powinny pojechać z nim?
No one powinny pojechać z nim. Uważam. Skoro tak samo są chrześcijankami.
No właśnie. Okej. Okay. Czyli pytanie jest, czy da się pogodzić do ciebie? Czy da się pogodzić życie rodzinne z aktywnością jakąś dla dobra publicznego, czy nie?
Da się, ale się trzeba umieć dogadać i właśnie być aktywnym w tworzeniu relacji, a nie czekać, aż relacja się stworzy sama. Bo dużo osób myśli, że relacja się stworzy sama i my nie musimy nic robić. Czyli nawet spędzają ze sobą ten czas, ale znaczy są obok siebie, ale nie rozmawiają, nie robią nic wspólnie, no to dalej kobieta będzie niezadowolona, mimo że ten mąż jest cały czas w domu. A 100% jestem przekonana do tego, że kobieta będzie dalej niezadowolona, mimo że mąż będzie 4 godziny w domu z nią, siedział obok niej na przykład, ale będzie sobie mąż robił swoje własne rzeczy, a nie wspólnie z nią. Więc niby są razem, ale dalej nie budują żadnej relacji i nie mają żadnego życia rodzinnego, tylko po prostu zamieszkają obok siebie.
A ty się nie bałaś, że życie chrześcijańskie będzie, że będzie takie niebezpieczeństwo, że jak będziesz chciała zostać taką chrześcijanką naprawdę, czyli na no 100%, a nie że żyję sobie jak chcę, tylko raz w tygodniu chodzę do kościoła, tylko naprawdę cały czas, no to będzie może wymagało od ciebie poświęcenia rodziny?
Tak.
Tak?
No.
I co powiedziałaś na to?
No, że...
Na ten lęk.
Znaczy nie był to lęk, znaczy trochę był, no to jest takie poczucie straty bardziej niż lęk.
No i jak?
No, trudno.
Trudno.
No dla rzeczy wyższych i ważniejszych to zależy od priorytetów, jakie to ma priorytety.
No.
Jak dla mnie było ważniejsze na przykład iść za Jezusem albo robić to, co Jezus chce, żebym ja robiła, no to teraz mogę decydować, albo robię to, co On chce, albo to, co ja chcę. No to zawsze wybieram to, co On chce. Mimo, że mi się to nie podoba i że to jest niefajne i że może bym ja wolała inaczej, no ale przeważnie ufam, że jednak On ma lepszy plan na mnie niż ja sama na siebie, bo trochę ma więcej informacji niż ja. No i wiem, że jestem tu przejściem, tylko przechodzę przez ten świat, a liczę, że będę żyła trochę później, trochę dłużej. No to mam dużo do zyskania, a mało do stracenia.
No, tracenie żony to nie jest tak mało do tracenia. To bolesne sprawy są raczej. I samotność jest i różne takie.
No wiem.
Okej, to jak ktoś, bo dużo ludzi zdaje się ma taką koncepcję, że chce być chrześcijaninem, ale robić co mu się podoba i mieć rodzinę i wszystko naraz mieć. Czy to jest akceptowalne? To jest w ogóle taka wersja chrześcijaństwa? Taka wersja light?
Nie wiem, powiem ci, jak do tego będzie Bóg podchodził. Jest taka, bo taką widzę. Ja tak samo mam zawsze prawo powiedzieć, że no sorry, ale nie wyjadę teraz do Afryki, bo właśnie zaczęłam pracę i mi się podoba.
O, no.
I mam prawo coś takiego zrobić. I nie wiem, czy Bóg się wkurzy, czy się nie wkurzy. Myślę, kiedyś bym powiedziała, że się wkurzy, teraz powiem, że się nie wkurzy. Mm-hmm. Bo już go widzę
trochę
inaczej.
Ma tylko dwie opcje, wkurzyć się albo nie wkurzyć. Wizja Boga w dzisiejszych czasach.
No właśnie, taką miałam wizję kiedyś bardziej może, teraz już nie.
Szczególnie sadysta, który nie panuje nad sobą. Albo się opanuje, albo się nie opanuje i tyle. Albo rzuci szklanką.
Kiedyś byłam pewna, że się na pewno nie opanuje.
Aha.
Teraz już nie jestem taka pewna, że się nie opanuje.
Okej, czyli Jezus nie był aż tak wymagający, czy był?
Raczej był wymagający, ale myślę, że rozumie, jak wygląda obecny świat. Albo
czyli to, co Biblii powiedział, to dotyczy nieobecnego świata. Zresztą trzeba nową wersję wymyślić. Nowa
nie,
Biblia.
No, cały czas tego ale, samego, ale się jednak czasy trochę zmieniły.
Nie,
ja myślę, ja nie wiem, ale skąd mam wiedzieć, jak to sobie Bóg z tym będzie radził? Jakoś sobie będzie musiał poradzić z takimi
ludźmi. Bo jest Biblia. No właśnie po to jest ten program, żeby powiedzieć, co w Biblii jest, żeby się nie musieli aż tak zgadywać. Jezus powiedział, że kto nie ma w nienawiści żony, matek i synów i tak dalej, ten nie może być jego uczniem.
No wiem.
No to już ciężko bardziej radykalnie to powiedzieć. To nie jest łagodna wersja. Nie ma nawet opcji takiej, że ja chcę mieć no, jedno dziecko zamiast trzech i no, żonę taką na pół etatu. Nie ma takiej opcji też.
Tak, ale to jest problem, znaczy ja nie mam akurat z tym problemu, bo może dlatego, że pochodzę z takiej rodziny, że nie było jakichś wielkich relacji, ani super wielkiego życia rodzinnego. Dlatego dla mnie jest łatwo sobie tego na przykład nie mieć, albo mieć tego mniej. Tak mi się wydaje. Przesrane mają ludzie, którzy mieli w domu...
Mieli fajne rodziny.
No. To no oni tak. Mają przesrane, bo oni...
Wiedzą, z czego rezygnują.
Dokładnie.
No to może mamy łatwo po prostu. Także rozwiązaniem jest, żeby mieć beznadziejne rodziny i słabe życie marne i wtedy nie wiesz, co tracisz. Nie masz obciążenia, więc może chrześcijanom być łatwiej chrześcijanami, tymi, którzy źle zaczęli w jakichś takich niegodziwych warunkach i to jest ich plus i bonus w życiu.
No nie wiem. Jestem sobie z drugiej
strony. Wszystko ma plusy. Masz fajną rodzinę, to masz fajny start i jest ci łatwiej. A jak masz beznadziejną rodzinę, to też jest ci łatwiej, bo łatwiej ci poświęcać różne rzeczy dla rzeczy ważniejszych.
No, to taki wniosek się wysuwa.
Dobrze jest. Wszyscy mają jakieś możliwości. Tak. Jak się wydaje, że masz beznadziejnie, to tak ci tylko wydaje, bo są tego duże plusy. Da się okazuje, a przynajmniej w moim przypadku się da. No bo ja też od już kilkunastu chyba lat żyję w taki nietypowy sposób, że prowadzę jakąś działalność też dla dobra publicznego, chociaż jest nieporównywalna z tym, co inni robią, ale no ten sam typ, czyli że nie pracuję dla siebie, nie, na własną korzyść, tylko robię coś, co innym daje albo trochę śmiechu, albo trochę mądrości, trochę edukacji, trochę inspiracji i pomoc przy problemach jakichś bardziej osobistych. No różne takie rzeczy, nie? Za które nie są w ogóle komercyjne. I dużo z tych projektów wymaga no, ostrej pracy, nie? Bo to się naprawdę te wszystkie rzeczy, coś wydaje się, że się robią same, to się jednak nie robią same, tylko tak wygląda, że działa łatwo, fajnie, po prostu podcast nagrywasz sobie ten. Nie, no to jest masa roboty i ci, którzy mnie patronujecie i wspieracie, to robicie bardzo znaczy powinniście być zadowoleni z tego, jak dużo roboty robią wasze pieniądze. bo normalnie potrzeba całego zespołu ludzi, a ja to wszystko potrafię robić efektywniej, bo jestem sprytny. No, sprytnie, no nie? Ale ponieważ właśnie mam takie ograniczone środki, to jest u mnie ten problem i zawsze był. Od w ogóle zanim jeszcze tak publicznie coś bardziej robiłem, to już był ten problem, że chrześcijaństwo i te koncepcje, które, te chęci do robienia różnych rzeczy, które wynikają z mojego bycia chrześcijaninem, one są, walczą o zasoby z tym, czego potrzebuje żona, dziewczyna, tam wcześniej dzieci, których nie mam, no. Ale no, przyszłe życie rodzinne, zawsze się bałem, że będzie problem. I był. Się okazuje. Na początku był duży problem, właśnie pierwsza tam wielka miłość, tam pierwsze rozstanie, to było dokładnie z tego powodu. Widziałem, tego się nie będzie dało połączyć, już się nie da połączyć, bo jak ja jeździłem motorkiem z Krakowa na przykład do Oświęcimia, na takie różne pogaduchy o Biblii były, spotkania tam biblijne, czy coś tam, nie wiem jak to nazwać. No, po prostu byli ludzie, nie? Ja lubiłem z nimi gadać, ja mogłem trochę się przydać przez różne rozmowy i gadania i w ogóle inspiracje i tak dalej, nie? No, po prostu no, taka działalność jest. To już to wtedy tam robiłem i wtedy ta dziewczyna, co ja z nią byłem, za cholerę nie szło tego pogodzić, bo ona nie miała ochoty, ona nie czuła potrzeby. I ona w ogóle chciała życie budować, jakieś prace, domy, tam przyszłe dzieci, te wszystkie rzeczy, nie? A ja nie, ja w drugą stronę ciągnąłem. Zamiast budować własne domy rodzinne i tak dalej, to ja wszedłem w stronę pomagania ludziom. Tak bardziej psychicznie, psychologicznie, mentalnie, duchowo i no, w takie różne sprawy. No fizycznie tam czasem też, nie? I nie udało się. Rozwaliło się. I to był ten sam przypadek, który u Sama Childersa i ten sam przypadek, co u apostoła Pawła. I znowu, wydawać się może, że tego się nie da pogodzić, ale jest przykład, że teraz da się pogodzić. Ale problemy są dwa, ja powiem, związane z tym. I w ogóle powiem wam, jakie jest rozwiązanie. Rozwiązanie jest dosyć proste, ale trudne do zrobienia, bo może wymagać radykalnych czasem decyzji. Rozwiązanie jest takie, zamiast traktować siebie jako to, co ja robię, moją działalność, jako oddzielny świat, a świat żony, dzieci, rodziny, jako drugi świat, i te światy konkurują między sobą, biją się o czas, walczą o zasoby. Zamiast to widzieć w ten sposób, musisz włączyć swoją żonę do swojego świata, dzieci do swojego świata, dom do swojego świata, styl życia i wszystko do swojego świata włączyć, podpiąć pod to, co jest najbardziej fundamentalne. To jest to samo, co mówił Jezus. Nie da się być, służyć dwóm panom. Nie da się być też uczniem Jezusa i jednocześnie mieć jako priorytet żonę albo dom, albo takie tam, no różne, zarabianie na przykład. Nie da się, to się nie uda, to się rozwali. Ale da się zrobić to pod warunkiem, że zostaje jedna działalność, nie? Prowadzisz tą swoją działalność, co by to nie było, ale żona jest częścią tej działalności. I to jest właśnie to, co mówiła tu Dominika wcześniej, że nie rozumie, dlaczego ta żona i te dzieci nie chcą pojechać do Afryki i pomagać Samowi robić to, co robi. Znaczy, to nie jest takie trudne w sumie do zrozumienia, dlaczego nie chcą jechać do kraju malarii, komarów, chorób wenerycznych, ogólnie gdzie jest gorąco, biednie, brudno i tak dalej, nie? No bo chciały żyć w najbogatszym kraju świata i robić sobie kariery i zdobywać edukację, czy tam to, co uważają, że jest edukacją. Dla mnie wyjazd do Afryki to jest dużo większa edukacja niż chodzenie na studia. Formalne takie, drogie zresztą. No ale chciały tak, nie? Wybrały komfort. No i co? No i nie da się. Ale co by było, gdyby ta żona, dzieci i cała jego rodzina jeździła razem z nim? Czy to by się nie dało zrobić? To by się już dało zrobić. Ale się nie chciało. Znaczy, no nie było właściwie tylko woli, albo decyzji, albo no woli głównie tutaj. I teraz, to jest jedyny sposób, nie widzę innego, jedyny sposób, żeby załatwić tą sprawę, kiedy ktoś prowadzi działalność tak intensywną, że już nie ma czasu zwyczajnie. Ja jeszcze mam czas, nie? Mam czas zawsze wieczorem, sobie zostawiam trochę czasu, no tam mam trochę czasu, żeby razem zjeść, razem coś zrobić i razem być, ale gdybym nawet nie miał, to też u mnie nie będzie problem, bo no, Dominika jest włączona w to, co ja robię. Ona się chętnie podpina. Jak ja usłyszę jutro, że mam jechać do tej Afryki, głos z nieba, to ja mówię, sorry, ale ja muszę jechać do Afryki. A ty możesz albo jechać ze mną, albo zostać. Dla większości ludzi jest z góry, mają założenie, że to oznaczałoby, że ja robię sam, a ta druga osoba zostaje. Ale nie wpada im na przykład do głowy, żeby zapytać, zostań częścią mojego świata. Pomóż mi, jedź ze mną, chodź za mną. Okazuje się, że to jest w praktyce takie zaproszenie do kogoś innego, nie jest aż takie, że coś w życiu nigdy. Jest w tym tak naprawdę coś kuszącego, dlatego że to jest, taką żonę kusi też to, że po pierwsze jej mąż rośnie natychmiast, on ma jakąś działalność, on robi coś wielkiego w jej oczach, odważnego, już za samą odwagę dostaje punkty. Oczywiście jest naturalny strach, że co to jest wariowałeś, nie jedziemy do Afryki, daj mi święty spokój, ja tu mam żonę, dzieci piszczą i nie będziemy mieli pieniędzy i w ogóle. No to jest naturalny strach, ale mówię, jest cała masa też plusów. Plus jest też taki, że robienie czegoś razem bardzo łączy. Takich rzeczy im trudniejsze, tym bardziej łączy. Więc rodziny, które są na przykład razem misjonarzami, znam takie rodziny i tak razem jeżdżą, z dziećmi, to są najlepsze rodziny, jakie ja widziałem. Najbardziej zgodne, spójne, najpierw się dogadują, mają fantastyczną harmonię, a jak te dzieci rosną, to po prostu rosną jak pomidory na Ukrainie. Duże, dorodne i czerwone. I te dzieci były naprawdę fantastyczne. Wszyscy kochali te dzieci, bo były na obozach angielskiego, jak jeździłem, to był taka rodzina właśnie. Przyjechała misjonarzy i dziecko było takie małe, jakieś miało tam 10 lat czy 12, taka dziewczynka. Ona była pierońsko inteligentna, ona była otwarta do ludzi. No po prostu wszyscy ją kochali tam, bo była tak super fajna. Jako w ogóle człowiek. Jakby ktoś, kto nienawidzi dzieci, to może daje ich nienawidzić, ale ją musi lubić, bo była super fajna. I właśnie to podróżowanie, bycie razem z rodziną i w trudnych warunkach, ale jednocześnie robienie rzeczy, która ma sens i jest wynikiem jakiejś pasji, no to daje człowiekowi najlepszy koktajl w ogóle psychiczny. Także człowiek jest mega wypasionym egzemplarzem człowieka taki. Mały zwłaszcza. Więc dla dzieci to jest najlepsze. W ogóle ja wiem, że się ludzie boją, że co to dzieci nie będą miały jednej szkoły. Ale co, skąd ty wziąłeś koncepcję, że dziecko ma siedzieć w rośnięte korzeniami w jedno miejsce i wtedy mu jest najlepiej? Nie jest mu najlepiej. Dziecko wrasta korzeniami w rodziców, w rodzinę, a nie w krzesło, ani w współrzędne geograficzne, ani nawet nie w swoich kolegów. No to też jest wszystko przykre, oczywiście, że się tak zmienia miejsce i przy kolegów i przyjaciół się zostawia, ale są nowi, to się da przejść. Przykre, ale to jest normalna część życia, ale fundamentalniejsze jest bycie z rodziną, jeżeli się ma fajną i jeżeli się z nią razem jest ciągle, no to jest bardzo fajnie, jest jeszcze lepiej nawet. No dobra, więc jest rozwiązanie i to jest to rozwiązanie, więc jeżeli jesteś chrześcijaninem, rozwiązaniem jest to, że już masz żonę, albo męża, albo ten, to ten drugi, jeżeli jest też chrześcijaninem, chce, albo chce, nawet jak nie jest, to chce włączyć się w twoją działalność, to już jest problem załatwiony i da się wtedy to zrobić i ma same plusy, dużo plusów. To jest to, co przegapił apostoł Paweł, czego nie zrozumiał, bo nie miał okazji prawdopodobnie tego zobaczyć, że po tym wysiłku, kiedy się to uda wciągnąć świat kogoś drugiego do swojego świata, połączyć je w jeden, robić coś razem, no to jest warte tego całego wysiłku. Wyniki są lepsze. Więc sorry, panie apostoł, ale mądrze mówisz, ale nie wiesz wszystkiego. A teraz ja wiem trochę więcej, to wam mówię. Dodatek, dopisek, że oczywiście to wszystko prawda, ale jest jeszcze lepsza droga, nowa, inna, której on nie zauważył. I tak, dwa problemy, jakie mówiłem, z tym wszystkim jeszcze są. Dlaczego tak się nie dzieje? Dlaczego ludzie się rozstają, te pasje nie idą razem, czy coś? W ogóle, zanim powiem te dwa problemy, to jeszcze powiem, że są oczywiście inne opcje, bo są na przykład ludzie, którzy mają dwie różne pasje. Na przykład, ale na przykład obie wymagają podróżowania i oni podróżują, ale z innych powodów i robią oddzielne rzeczy. I potem się tam spotykają i żyją sobie razem, opowiadają o swoich różnych pasjach i mają swoje niezależne światy. Da się, też to znam i to jest ciekawe, że ten jest fotograf, ten jest pisarz i sobie razem jeżdżą. No, pisarka, fotograf czy coś tego typu. No, ale to jest trudne. I to jest, no ale też jest możliwe, bo się zdarza. Tylko mówię, to już indywidualnie i raczej wyjątkowo się uda tak dobrać. No i trzeba korzystać, no. Ale powszechniejsze, dużo prostszym, dostępniejszym rozwiązaniem jest wciągnąć kogoś do swojego świata. Bez uzależniania go od tego oczywiście, ale żeby miał udział w tym, żeby rozumiał, żeby... No, no ale to też jest trudne, bo nie każdy, no właśnie, nie każdy będzie szedł w tą samą stronę. I dlatego jest napisana mądra rada w Biblii, która dotyczy nie tylko chrześcijan, tylko ogólnie uniwersalna jest, żeby nie wprzęgać się w jedno jarzmo, dziwne określenia, z kimś niewierzącym dla wierzącego. Jest taka rada. Inaczej mówiąc, jak ty jesteś, masz swoją pasję chrześcijaństwo, to nie bierz się, nie ciągnij jednego wozu z kimś, kto, dla kogo to nie jest żadna pasja, jest mu wszystko jedno i w ogóle nawet jest przeciwny. Bo jak wy to będziecie razem ciągnąć? To jarzmo to jest to, co się nakłada na łeb wołowi czy tam coś i oni tak ciągną dwa woły, jeden wóz. No ale jak masz ciągnąć z drugim wołem, jak drugi nie ma ochoty albo w ogóle, no, to nie jego wóz. Dlatego to jest bardzo dobra rada. I ci, którzy z was są na przykład, mają wielką pasję życiową, a wasz małżonek, czy kolega, czy mama, tata, ktokolwiek bliski nie ma tej pasji, no macie przerąbane i będziecie szli ciągle pod prąd i cały czas jest jedna wojna. Jakie jest rozwiązanie? Albo zaczniecie iść w jedną stronę, albo najlepiej się rozstać. No, najprostsze rozwiązanie, najtrudniejsze, ale trzeba powiedzieć je w końcu głośno. Wiem, że to jest ostateczność, bo to jest najbardziej radykalne. No skończyć to, zlikwidować i zacząć to dobrze. Albo ciągnąć to wóz w dwie strony do końca życia i tak naprawdę stać w miejscu i zmarnować resztę życia i sobie, i tej drugiej osobie. Bo co to jest za życie w ciągłym konflikcie, gdzie nic nie idzie do przodu, tylko cały czas się szarpiesz z kimś, kto jest najbliżej. Jest sens? No to już oceń. Każdy ma życie swoje. Ja tylko mówię, że jest taka opcja i że ta opcja może być mądra i najlepsza z dostępnych. Podkreślam, pisakiem dostępnych. Dlatego, że łatwo się mówi o opcjach idealnych, które są niedostępne, tak jak jakiś doradcy w kościołach mówią, żeby ratować małżeństwo za wszelką cenę. I zapominają, że to jest co prawda cudowna opcja, tylko że najczęściej niedostępna. No nie najczęściej, bo różnie bywa. Jak jest dostępna? Oczywiście próbować walczyć, nie próbować, zrobić to, pracować, walczyć, gadać, rozmawiać, załatwiać problemy. Ale czasem ta opcja jest niedostępna. Nie ma takiej już opcji, nie ma czego ratować. Po prostu to nie jest kwestia czegoś, co się da naprawić. To jest kwestia, że ja idę tam, a on idzie tam. I że to jest tak ważne dla obu, że nie zmienią tego. To co ty chcesz ratować? To nie ma nic do ratowania. Jedynym ratunkiem jest przyznać się do błędu, skończyć to, ponieść konsekwencje zawsze przykre i zawsze bolesne i zacząć jeszcze raz dobrze. No to jak zaczynasz budować dom w krzywą stronę, to może albo dokończyć i czekać, aż się zawali, albo udawać, że nic się nie stało, bo nie wiem co, no, ale mieszkać w tym nie będziesz i nie zbudujesz. To mówię, trzeba to zburzyć i zacząć jeszcze raz. I tyle czasem zostaje do roboty. Dlatego podkreślam, ważne, żeby pamiętać, że masz w życiu różne opcje, ale niektóre są dostępne, a inne są niedostępne. I nie trać czasu na niedostępne możliwości i gadanie w ogóle o nich. Po co o tym gadać, że w idealnym świecie wszyscy nigdy nie ma rozwodów ani rozstań. To prawda, ale co mnie to obchodzi? Ja nie żyję w idealnym świecie i ten gość już nie ma takiej opcji. Albo ta dziewczyna też już nie ma takiej opcji, bo żyje z sadystą, który ją tłucze cały czas. I opowiadać jej, że Bóg wymaga od niej, żeby siedziała w tym? Co jest sadyzm jakiś? Co to w ogóle ma być? Takie historie jakieś, że bo zasada taka. No dobra, ale po co jest ta zasada? A żeby wszyscy cierpieli widocznie, bo widocznie Bóg jest sadystą. Nie, Bóg nie jest sadystą, tylko ludzie coś nie rozumiecie z tego, o co Bogu tu chodzi. Te zasady nie są złe, one są dobre, ale to nie jest... my nie jesteśmy robotami i to nie jest program. I łamanie tych zasad jest niezbędne w ogóle czasami, niestety. I popełnianie tych błędów. Jesteśmy ludźmi. I to jest prosta kalkulacja, korzyści i strat i już, a nie wykonywanie programu i koniec. No. To jest to, co mówię, mówię po to, żeby no, zachęcić czasem do tego, żeby zrobić to, co jest konieczne, ale złe. Zachęcam do złego. No tak, jeżeli nie ma dobrej opcji, to wtedy zachęcam do złej, bo czasem jest tylko jedna, albo czasem, znaczy jest tylko jedna, nie, no jest wiele złych, nie, ale jedna zła jest taka, która daje szansę, że będzie dobrze w przyszłości. No i tak jest najlepsza z tych złych. No to trzeba być odważnym i narazić się na, że dostanę teraz oburzonymi komentarzami w pysk, że zachęcam do rozstań. Nie zachęcam wcale do rozstań, żeby było jasne. Ja tylko jestem realistą, nic więcej. I teraz, na koniec jeszcze te dwie rzeczy, o które mi tu chodzi. Gdzie jest źródło problemów? Dlaczego się nie da pogodzić? Pierwsze, to jest egoizm zwyczajnie. I on jest czasem niezauważalny. Trudno go spostrzec, że to jest źródło w ogóle problemu. Kiedy ja... No bo ja jako mam pasję na przykład i teraz się spodziewam, że żona będzie, no w ogóle się niczego nie spodziewam, ale na przykład nie wpuszczam żony czy tam dziecka. No i będzie, że żona do swojego świata, ona se chce budować mieszkanie i żyć życiem rodzinnym i żebym chodził z nią do kina. A ja mam do roboty, że ja mam wysyłać paczki do dzieci z tam Kuwejtu na przykład. Bo te dzieci, byłem tam, widziałem, że jak nie dostaną paczki, to będą przymierać głodem i ja robię paczki, a ona chce, żebym szedł do kina. No i co? Egoizmu tu jest cała masa, bo może być tak, że ja ze swojego egoizmu nie włączam żony w ogóle do pakowania paczek, bo mówię, weź, że się ty zajmij swoim, ja mam swoje. Ja to trzymam dla siebie. Egoistycznie swoje znalazłem, swój cel w życiu i swoją pasję i to jest tylko moja pasja, zostaw mi ją, nie wchodź tu do tego życia, nie pakuj tej paczki. Nie wiesz, jak to źle to zrobisz, idź stąd. I to jest mój egoizm. A potem narzekam na żonę, że no, my się rozstajemy, nie dogadujemy się. No tak, ale to z mojego egoizmu, bo ja tak się zakochałem w tym, co robię, że zapomniałem o ludziach w ogóle blisko, że oni mogliby ich zaprosić też. Chodźże do życia mojego. No i tak trzymam dla siebie. To jest jeden z przejawów właśnie egoizmu, egocentryzmu. Myślę o sobie, nie myślę o innych. A ona, ta żona druga, no to jest oczywisty przejaw egoizmu. Ona chce iść do kina, zamiast w ogóle myśleć, że inni ludzie nie mają żadnych kin, bo oni w ogóle nie mają jeść, co nawet. I to już jest taki, że mam coś z problem z wyobraźnią, nieświadomość. Albo z taki właśnie chamski egoizm, egocentryzm. No to jest powszechne dziś. No i dużo jest innych tam przejawów tego egoizmu, ale dobrze się zastanowić, czy ja po prostu, problem nie wynika z tym, że ja o sobie ciągle myślę za dużo, a nie myślę sobie o tej drugiej osobie. Nie chodzi, żeby myśleć, jak pomóc tej drugiej osobie, bo to też może być przejaw egoizmu. Ja mu pomogę, po swojemu. Ja wiem, co on potrzebuje lepiej. Czasem wiesz, ale nie można od tego zacząć. Zacząć trzeba od tego, że jest druga osoba i weź, że ją poznaj, posłuchaj, zapytaj, o co jej chodzi. Zapytaj, co ona chce. Dowiedz się, nic bez od razu planu, żaden plan, tylko się dowiedz. Jak się dowiesz, to zobaczymy, co będzie dalej. Może ci się coś samo objawi, może pokaże się rozwiązanie, które było proste. Może. Ale musisz posłuchać. To jest to myślenie o innych. A egoizm polega na tym, że ja wszystko, cały świat widzę przez swoje oczy i przez swoją perspektywę tylko. Czyli jak chcę pomóc innym, to ja chcę pomóc i na własnych zasadach i tak jak ja myślę, że on potrzebuje, bo on, ja wiem lepiej, co on chce. Wtedy ma największe bonusy i korzyści, kiedy ludzie włączają się nawzajem, drugą osobę, do swojego życia. Ja robię coś, żona robi coś, dzieci robią coś, ale nie siedzimy w swoich zamkniętych światach, tylko włączamy kogoś do swoich własnych światów. Nie jest, że jedna osoba musi dominować wcale wtedy, tylko jak ja robię te paczki do Afryki, to zapraszam żonę, żeby mi śliniła znaczki do Afryki albo z kimś tam pogadała. No ale w każdym razie zapraszam i włączam. To samo robi żona. Jak ona jest, pasjonuje się kinem, to od czasu do czasu ja z nią wtedy oglądam film. No to ja wiem, że czas tu będzie zawsze problemem i walka o zasoby czasowe. No tego się nie przeskoczy, bo to już jest matematyka. Koniec, nie da się. Czas ma ograniczoną ilość godzin, doba ma 24 i koniec. Dla każdego nie będzie więcej, nie rozmnoży się. Ale sama postawa włączania się nawzajem w różne rzeczy, w swoje własne światy, zmienia perspektywę. I nagle się okazuje, że człowiek widzi, ten, co robił te paczki do Afryki, widzi sens w zobaczeniu filmu z żoną, dlatego, że go włączyła do swojego świata, pokazała, dlaczego to jest ważne i co w tym było fajnego, że to może się nauczyć, że to dobrze się odpoczywa. I wtedy nagle się okazuje, że jednak znalazłem te 2 godziny na tydzień. Wcześniej byś nie znalazł, bo nie znasz tego świata i wydaje ci się głupi jakiś, że to jest egoistyczna zachcianka. Ale niekoniecznie, po prostu ona cię nie włączyła, nie opowiedziała, nie pokazała. No nie ma też, nie można mieć oporu przed poznawaniem swoich różnych punktów widzenia, swoich rzeczywistości i światów. Bo jak ten opór jest, to każdy zostanie oddzielony i będzie już tylko wojna o zasoby czasowe. Nie będzie dobrej jakości związków z czegoś takiego nigdy. Bo nie można być w warunkach wojny i konkurencji, traktując się jako wrogie obozy. No nie można jednocześnie się spodziewać, że będziemy spójną rodziną i będziemy mieli fascynujące życie rodzinne. Fascynujące to może ono jest, ale nie jest fajne. Miłe w ogóle nie jest i nie daje człowiekowi to, co by mogło, dobrych rzeczy. No i tak, teraz jeszcze jedna sprawa jest, że na koniec ktoś pomyśli, że działalność, jak się ją robi i robi się coś dużego, porządnego, to zabiera czas. Na życie rodzinne zostanie mało. Choćby nie wiem, jak się włączać w światy i nie być nieegoistą. Tak, zostanie mało, to jest prawda, ale to jest minus, ale plus w tym minusie, bo ten plus generuje wielkiego plusa. Jakość się poprawia bardzo, że zamiast spędzać więc razem z kimś w tygodniu 10 godzin razem, to ja spędzam 2. Ale te 2 godziny, jak ja już spędzam teraz, to są cudowne 2 godziny. A tamte 10 godzin, jak spędzałem, to było takie z przymusem, bez sensu, nic mi to nie dawało. Tak jak ja widzę, całe życie widziałem ludzi, co chodzą do restauracji rodzinnie, idą, zamawiają, gadają, co chcesz, nie baw się teraz telefonem, powiedz, co chcesz, nie? I tak gadają. I coś tam zjedzą, nie gadają w czasie jedzenia i każdy bierze telefon i coś swojego robi. Dzieci są znudzone, żeby im dać wreszcie iść z powrotem, robić swoje. Ojciec wie, że musi, żeby pokazać, że jest ojcem, a też myśli już o pracy. A żona jest zła na wszystkich, że rodzina coś nie jest szczęśliwa i potem emituje tą frustrację na wszystkich i wszędzie widzi problemy, nie? Bo ona by chciała, żeby było jak na filmie. Takim pięknym, romantycznym, jak na tej reklamie, że na reklamie to wszyscy idą do restauracji i się każdy uśmiecha i cieszą się, wszyscy są tacy czyści i kochają się bardzo. I ona tak chciałaby. No, ale nie idzie i nie wie dlaczego. No toż ja mówię. Tak naprawdę, jak chcesz dokładnie wiedzieć dlaczego, to musisz znaleźć sobie kogoś, obserwatora bystrego, co sobie już trochę pożył, zaproś go na godzinę, kup mu tam jeszcze lasagne, żeby stratny nie był, najpierw mu zapłać w ogóle i on ci powie dokładnie, o co chodzi, bo to nie jest trudne, jak się jest z zewnątrz widzieć problem rodziny, to nie jest takie trudne. Z od środka widzieć, to jest trudne, a naprawić, o panie, bo w ogóle trudno wyjść ze swoich przyzwyczajeń i znaleźć nowe rzeczy do roboty, jak się już utknęło w jakichś nawykach. Więc ja polecam wszystkim, ja zaraz nie wiem, jaką nazwę użyć, psychologa, jakiegoś mentora, obserwatora. W każdym razie kogoś, kto pomaga w takich sprawach, pomaga żyć lepiej, nie? Zwraca uwagę na różne rzeczy, podpowiada różne sytuacje, widzi więcej niż ty, bo jest po prostu z zewnątrz, więc takiego kogoś znajdź, zapłać warto, naprawdę. Zwłaszcza jak masz pieniądze, a nie masz relacji, to się da załatwić, tylko musisz znaleźć odpowiednią osobę, możesz znaleźć mnie, akurat jakbym był pod ręką, czy gdzieś blisko, albo kogoś innego, komu można trochę zaufać w takich sprawach. No i tak, podsumowując ten odcinek, jak pogodzić rodzinę z byciem chrześcijaninem albo wielką pasją życiową. Pogódź ją tak, że po pierwsze, wciągaj ludzi w swój świat. Nie, to jest drugie. Po pierwsze, upewnij się, że w ogóle idziecie w tą samą stronę. Bo jak nie, to nie da się i już. Nie chcesz. Ludziom nie znosisz ludzi, a jeden nie znosi ludzi, drugi chce im pomagać. Bez sensu. Nie będzie. Nie ma życia rodzinnego, nie uda się. To nie będzie życie rodzinne. Bo nie macie swoich fundamentów. Jak ktoś ma super silną pasję, to ona zawsze będzie dominowała, nie? Nad coś robi, wie, że to jest super ważne, to rodzina nie będzie nigdy ważniejsza. Bo czy człowiek się wykończy w rodzinie, bo będzie musiał się rozwieść ze swoją pasją, jeżeli akurat się okaże, że ona jest naprawdę ważna i to jest to, co wie, że ma robić, będzie nieszczęśliwy i no to w tej rodzinie też będzie nieszczęśliwy, wszędzie będzie nieszczęśliwy, musi to robić. No, więc mówię, upewnij się, że idziecie w tą samą stronę na pewno. Drugie, wciągaj ludzi w swoje światy. Nie rób sam, zapraszaj do roboty, opowiadaj o tym, mów co, jak to wygląda. No ale tam trochę nie słuchają, nieważne, opowiadaj. Im więcej wciągniesz, tym lepiej. Nie musisz całkiem wciągnąć, trochę. Zapraszaj, zapraszający bądź. I trzecia rzecz, upewnij się, że nie jesteś egoistą, bo to jest takie, znaczy taką niepotrzebnie nie jesteś egoistą, bo tak odruchowo. Często my mamy ten egocentryzm, egoizm taki. Ja myślę tak bardzo sobie, zapomniałem, że są inni ludzie. Ja ich lubię, tylko ja zapomniałem. Ja w ogóle, no sorry, nie widziałem, że tu siedzisz, bo tak się zająłem sobą i swoimi myślami i planami wszystkim. Są też inni ludzie. Słuchaj, nasłuchuj. Po prostu odbieraj to, co ci dają. Nic, nie musisz zawsze być aktywny i robić wszystko. Tak sobie bądź. Zapraszam, mówcie do mnie, mówcie, ja słucham. I nic nie mówię, ja nie daję rady, tylko słucham, ja poznaję, ja się cieszę, ja reaguję. No, takie. No i myślę, że te rzeczy się mogą przydać w trochę. No. A podsumowując, czy pasja wielka i chrześcijaństwo połączone z rodziną są możliwe? Odpowiedź jest tak, ale nie zawsze. I jeżeli są możliwe, to wymaga to nietypowego podejścia, niestandardowego trochę życia, bo to nie jest standard, nie, że tak się pasja jest. Pasja musi być na pierwszym miejscu, nie rodzina. To jest nietypowe podejście, ale musi tak być. I wbrew pozorom rodzina jest stabilniejsza, trwalsza, szczęśliwsza, bardziej zaspokaja potrzeby. Kiedy właśnie nie rodzina jest na pierwszym miejscu, tylko ta pasja wspólna jakaś, albo przynajmniej taka, która włącza wszystkich ludzi do tej pasji. No, dziwne, no ale to tak to wygląda. Świat jest trochę dziwny i czasami lepiej się trochę poprzestawiać w obie, żeby mieć szczęśliwsze życie. Dobra, dzięki bardzo za słuchanie tego odcinka. Oby wam się to przydało i oby nie musiało się przydawać, żebyście mieli tak życie automatycznie wam się ułożyło dobrze, żebyście nic nie musieli sami robić w waszych związkach i relacjach. Ale to ja głupoty gadam, bo ja wiem, że tak nie będzie. Nie, automatycznie to się dobrze nic sprawia. Nie, no czasem, nie, bo nawet nie czas. Zawsze będziesz musiał popracować. Będziesz musiał iść pod prąd, będziesz musiał wywalić coś z głowy, wsadzić coś całkiem innego, zrobić coś, co nigdy nie robiłeś w inny sposób, więc no. Ale to jest wszystko, jest część fajna życia, warto, opłaca się i ogólnie życie jest dobre w tych wszystkich problemach, które mamy. Osiągnięcie dobrych wyników jest możliwe. Wymaga tylko często dużo odwagi, pracy, poświęcenia, bólu zniesienia przez jakiś czas. Ale czy jest możliwe? Jak najbardziej. Życie może być cudowne, szczęśliwe, w ogóle bajkowe. Bajkowe nie, ale szczęśliwe, cudowne tak. Może być. Z problemami, z wysiłkiem, z problemami codziennie, do pokonywania. Czy są problemy nie do pokonania? Nie za bardzo. Zawsze są do pokonania, tylko nie zawsze pokonanie jest z tym, co ty sobie wyobrażasz, że będzie. No, ale może być, nie ma takich problemów, które są zawsze już i będą i nigdy się nie skończą. Nie, zawsze są do zrobienia. W ten czy inny sposób każdy problem ostatecznie znika. Zresztą sama śmierć wszystko skończy, ładnie przekreśli i to już jest coś optymistycznego, że nic nie będzie trwało wiecznie, bo te złe rzeczy wiecznie też nie będą trwały. Idę sobie. Do następnego odcinka. Cześć. Thank you.